Prawie 14 minut po 21:00 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej żużel, sporo koszykówki, piłka ręczna, kajakarstwo oraz pięciobój nowoczesny. Czarny sport na początek. Żużlowcy Moich Bermudów Stali Gorzów pokonali wczoraj na wyjeździe Zoleszczy DPV Logistik GKM Grudziądz 52-38. To było spotkanie trzeciej serii rozgrywek PGE Ekstraligi. Trener Stali Stanisław Chomski mówi, że wynik tego spotkania jest bardzo satysfakcjonujący i trudno by było oczekiwać jeszcze wyższej wygranej w Grudziądzu.
No zawsze może być lepiej, ale no nie wybrzydzajmy, żeśmy wygrali, nie pamiętam od kiedy. Ostatni raz było zwycięstwo i nie chcę dochodzić, bo to historia. Przyszykowaliśmy się na ten mecz, wszystkie treningi były poświęcone temu, jeżeli chodzi o przygotowania na naszym torze. No i myślę, że zdało to egzamin, zwłaszcza, no, że bardzo mnie cieszy nie tylko postawa zawodników, ale tu i Szymon, który od lat takiego wyniku nie zrobił tutaj na Grudziądzkim to, że zawsze się męczył. Myślę, że dobra komunikacja, no była ta czwórka bardzo mocna, która ciągnęła ten trening, a ważne punkty w pierwszej fazie meczu dorzucił Markus Birkmoze, który dostał szansę, to uznaliśmy wspólnie z Rafałem po tych jego dwóch nieudanych biegach, że to niech jeszcze sobie dokończy ten czwarty bieg, żeby wiedział, na czym kończy. Także cieszyła mnie przede wszystkim ta zrozumienie miejsca, w którym w dniu meczu dany zawodnik jest i co od niego się wymaga.
W zasadzie poza sytuacją z wykluczeniem Andersa Thompsona, to można powiedzieć, że punktów nie gubiliście takich, gdzie mogliście teoretycznie.
No nie gubiliśmy. No na pewno jeszcze mało doświadczenia ma Wiktor Jasiński, nie mówiąc o debiutancie Pytleskim, który punktów nie zrobił, ale no nie odstawał od rywali za mocno. Także tu mówię, jeszcze w tej są rezerwy formacji do A24 i juniorów i to nad tym będziemy się przede wszystkim skupiali.
Debiut Markusa Birkemoze można uznać za obiecujący, zadowalający?
Patrząc na tle innych zawodników, którzy jeżdżą na tej pozycji, jestem najmłodszym zawodnikiem i myślę, że no pierwszy raz wyjechał na ten tor, sobie nieznany, nie spanikował, jechał tak jak mówiliśmy na odprawie na początku zawodów, jak trzeba jechać, nie zgubił tych punktów, dowiózł po wygranym starcie 3 punkty i to ważne, no jeszcze dorzucił w końcu jeszcze jeden punkcik, także no myślę, że to jest doświadczenie, które nabywa z zawodów na zawodów, też będzie prezentowało, a przecież mamy tutaj no jeszcze Rafała Karczmarza, który no nie odstaje od niego, także tu jest akurat na tej pozycji, patrząc perspektywicznie, nie mówmy, że jesteśmy już tacy z tego aż bardzo zadowoleni, no perspektywicznie patrząc to myślę, że będziemy mieli pożytek.
Tyle trener gorzowskich żużlowców Stanisław Chomski. Jak słyszeliśmy, debiut w Ekstralidze zaliczył w tym spotkaniu 17-letni Duńczyk Markus Birkemoze, który, dodajmy jeszcze, zdobył wczoraj w Grudziądzu 4 punkty. Posłuchamy teraz właśnie opinii skandynawskiego zawodnika, a następnie tuż po nim Szymona Woźniaka. Z tymi zawodnikami rozmawiał Daniel Rutkowski.
Oh yeah, I'm a lot. It was so nice to finally get the chance and to show that I could keep up a little bit. But
jest bardzo zadowolony ze swojego debiutu. Oczywiście to jest, żeby wygrywać, trzeba mieć po prostu dobrze spasowane sprzęty, ale jest zadowolony, nie może na nic narzekać. Generalnie tor był ok, chociaż jak zawsze bardzo, bardzo, bardzo śliski. Wolałby, żeby był może troszkę bardziej przyczepny. W czwartym swoim biegu zmienił motor i to od razu przyniosło rezultaty.
But they could just have made a little bit more grip, it would be okay.
Daleka droga jeszcze do końca. Końca jeszcze nie widać i przez długi czas jeszcze nie będzie go widać. Po raz kolejny powtórzę, że tutaj jedyne co może nam w tej chwili pomóc, to konsekwencja realizacji planu.
Powiedz, kiedy wyczuliście, że no już rozpracowaliście ten tor, że już mniej więcej wiecie, o co chodzi?
No tak całe zawody udawało nam się gdzieś tam mniej więcej podążać w dobrym kierunku ze zmianami. Trochę był problem z wypośrodkowaniem właśnie tej prędkości na starcie i prędkości po trasie, ale jakoś udało nam się to w końcu zebrać do kupy i cała drużyna pojechała dzisiaj świetne zawody. No i dlatego cieszymy się z dobrego wyniku.
Była walka. Wynik może nie wskazuje, ale to była, no w każdym wyścigu było na co popatrzeć.
No to prawda. Do 12 wyścigu było naprawdę gorąco. Tam w pewnym momencie Grudziądz zbliżył się do nas na 2 punkty. No ale ta końcówka już była całkowicie udana w naszym wykonaniu i cieszymy się z tej zaliczki przed meczem rewanżowym.
Z Markusem Birkemoze jechałeś jak z młodszym bratem.
Miałem taki jeden moment, że rzeczywiście obawiałem się trochę ataku Krzysia Kasprzaka po zewnętrznej, bo Markus nie do końca wiedział, kto jest pod jego lewą ręką, dlatego no, chciałem jak najszybciej wykonać taki ruch, żeby mu się na siłę wręcz pokazać, że to jestem ja, żeby się nie obawiał, żeby spokojnie tam obrał sobie szybszą ścieżkę. No i fajnie, że w porę się zorientował i całkiem ten wyścig nam nieźle się poukładał.
Tyle żużlowiec moich Bermudów, Stali Gorzów, Szymon Woźniak. Jeszcze szybkie spojrzenie na tabelę PG Ekstraligi po 3 seriach spotkań. Na czele moje Bermudy, Stal Gorzów z kompletem zwycięstw, 6 punktów. Następnie na drugim miejscu Motor Lublin 4, trzecia Fogołunia Leszno 4 oczka, a kolejne zespoły od 4 do 8 mają po 2 punkty. Tabelę zamyka właśnie ekipa z Grudziądza, która wczoraj przegrała u siebie z Gorzowianami, natomiast nasz drugi lubuski zespół Marwis PL Falubas Zielona Góra na miejscu 7 aktualnie z 2 punktami, podobnie jak drużyny z Torunia, Częstochowy, a także z Wrocławia, no i Grudziądzanie, którzy są na samym końcu. 21 minut po godzinie 21. Mówiliśmy o żużlu, teraz pomówimy o baskecie i całkiem sporo tej koszykówki będzie w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Niemal 25 lat od debiutu na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Karierę zakończyła jedna z najbardziej utytułowanych gorzowskich, no i polskich koszykarek, Agnieszka Trzod-Hej-May. Z polską strefą inwestycji Eneą Gorzów wychowanka z Tilonu zdobyła w ostatnim sezonie, niedawno zakończonym zresztą, swój 10. medal Mistrzostw Polski. Ma za sobą także mnóstwo występów z reprezentacją Polski, w której zadebiutowała 16 lat temu, wcześniej zdobywając także brązowy medal Mistrzostw Europy z kadrą do lat 18. Z Agnieszką Trzod-Hej-May rozmawiał Filip Górecki.
Jak to szedł ten hymn trzynastki poprzez kraje, oceany, żądni wiedzy chcemy iść, bo rozmawiamy pod szkołą trzynastką.
Tak, jest to moja szkoła podstawowa, w której stawiałam pierwsze kroki.
Moja też.
W której stawiałam pierwsze swoje kroki. Tutaj we mnie jakby, tu mnie zarazili koszykówką, pasją do koszykówki. Tu miałam najwspanialszych nauczycieli, moją ulubioną panią Sikorę, która jest teraz dyrektor od matematyki, moich trenerów pierwszych, Jurka Stańko, Tadeusza Wierzbickiego, czy od historii, którego dzieci się bały, Pietrzaka, tak?
Też miałem z panem Sławkiem.
Ale najlepszy był, prawda?
Oczywiście, dlatego bo studiowałem historię.
Tak, i dlatego się pamięta takich ludzi, tak, prawda? Tak. Więc miło tu wspominam, miło tu wracam i jeszcze bardziej się cieszę, że moja córka teraz dołączyła w 4 klasie do takiej samej klasy sportowej. Nawet się śmiałam, jak tam czasami gdzieś padłam do niej na lekcję, jak jeszcze szkoła była mniej więcej troszeczkę luźniejsza, że byli ci sami nauczyciele, pan Dobrowski od techniki na przykład.
Też miałem.
Plastyka pani Przybysz.
Też miałem.
Tak, pani Sikora dyrektor. Też z WF-u są ci sami nauczyciele, więc fajnie nawet przyjść i powspominać, zobaczyć te twarze i jak tutaj to wszystko wyglądało i cieszę się, że tutaj właściwie Laura chodzi, bo myślę, że to jest wartościowa szkoła i dużo uczy.
Chyba do dzisiaj szkoła się nie doczekała takiej sytuacji, że aktualny uczeń czy uczennica gra w meczu ligowym. To była historia chyba bez precedensu.
Myślę, że tak. Myślę, że nie wiem, jak było z Sebastianem Świderskim i nie jestem pewna, czy
Sebastian chyba nie. Do dwójki.
Karska. Tak, natomiast tak. Tutaj no myślę, że nie, że chyba byłam, może tak powiedzieć, pierwszą historyczną zawodniczką, która tutaj dołączyła, ale zawsze tutaj w szkole też mnie pamiętam. Wspominają czasami, jak moja wychowawczyni Beata Wieczorek, która też mnie przez moment trenowała, organizowała takie archiwalne zdjęcia w szkole, jakąś wystawkę, to też do mnie pisała, dzwoniła, pytała się o zdjęcia i jakby uczciła też pamięć tego, że tutaj byłam, że byłam uczennicą, że skończyłam tą szkołę. Także no, jest tutaj trochę historii.
A granie w lidze, w ekstraklasie w wieku niespełna 15 lat, później 15-16, to z perspektywy czasu był dobry pomysł?
Znaczy myślę, że tak, no bo dla mnie to były nowe wyzwania. Ja byłam taką zawodniczką, która cały czas chciała się doskonalić, cały czas chciała więcej i wiem, że trenerzy się na to wkurzali, że ja się szybko nudziłam, jak już coś opanowałam i lubiłam sobie później utrudniać jakieś ćwiczenie, technikę. Zawsze wymuszałam na nich, że musieli przychodzić przygotowani i jeszcze coś więcej musieli mieć w zanadrzu, gdyby. Więc myślę, się, że to był dobry moment dla mnie, dobry moment dla koszykówki i dla, przede wszystkim dla młodzieży, tak? Że pozwalano tym młodym zawodniczkom wchodzić, były bardzo dobrze przyjmowane przez seniorki, były wręcz nam dziewczyny pomagały wejść w tę całą tą taką otoczkę i w treningi, gdzie były tak naprawdę troszeczkę fizycznie mocniejsze. Jedyne, czego żałuję, to że po prostu w tak wielu rocznikach grałam, tak? Bo ta późniejsza kontuzja wynikała też również z tego, że mój organizm jeszcze nie był przygotowany na taką ilość, na takie przeciążenia.
Mówi się, że dzisiaj młodzież jest inna i też inaczej to się przekłada na sport, na relacje w szatni. Jakie wtedy były relacje w szatni między bardzo młodą zawodniczką a zawodniczkami do ponad 10 lat starszymi?
No to relacje były takie, że zawsze się im kłaniałyśmy, mówiliśmy dzień dobry. Jedyne miejsce, gdzie na boisku to mogłyśmy do nich po imieniu, bo wiadomo, nie będę wołała na przykład do pani Heleny Rutkowskiej: pani Helo, niech pani poda piłkę, albo niech pani łapie, tak? Więc wołałyśmy Hela, tu Monia, tu Beata, więc na to mogłyśmy sobie pozwolić na boisku. Natomiast poza boiskiem mieliśmy ogromny szacunek. Wprawdzie nie byłyśmy, tak jak nieraz krążą jakieś historie, torturowane, że tak powiem. Nie było tej fali pierwszej, że nas po prostu gdzieś tam zmuszały do jakichś rzeczy, które nie lubimy. Ale myślę, że też przez pryzmat tego, że przy zespole był Dariusz Maciejewski i trener Anders, który pilnował, żeby ta atmosfera była jednak cały czas dobra dla młodych, żeby warunki były, że tak powiem, sprzyjające rozwojowi, i myślę, że żadna ze starszych zawodniczek nigdy nam nic nie zrobiła złego, wręcz przeciwnie, jeszcze więcej nas motywowały do pracy i wspierały.
A jak to się przełożyło już na ten drugi koniec, jakby nie początek, tylko koniec drogi i relacje z zawodniczkami, no czasami 20 lat młodszymi, tak, prawie, tak. No nie wypominając wieku.
Tak, czasami się śmieję z niektórymi zawodniczkami, że jakbym urodziła w wieku 20 lat albo 17, to już by mogły być moją córką, tak? Natomiast różnica jest taka, że na przykład u nas były pewne zasady, że młode zawsze jak przychodziły pierwsze, wychodziły ostatnie, zawsze dbały o to, żeby sprzęt już był gotowy do treningów, tak? Czy woda poustawiana, więc miałyśmy jakieś tam swoje zadania, za które odpowiadałyśmy. Najmłodsza na przykład budziła i sprawdzała, czy wszystkie wstały na śniadanie, czy informowała, jaki mamy plan dnia. Teraz tak naprawdę gdzieś tam w Gorzowie akurat tutaj jest taka jeszcze tradycja, że te młodsze zawodniczki przynoszą piłkę. Natomiast jak byłam w niektórych klubach, to już się raczej nie zwraca na to uwagi. Dzień dobry.
Tutaj trochę nam pani dyrektor przerwała, ale wracamy do tego wątku, do tej... No moja też, myślę, chociaż wtedy dyrektorem był pan Tadeusz Wierzbicki, głównym, ale ten. Wróćmy do relacji z młodymi, które dzisiaj są inne.
Po prostu myślę, że inna mentalność, tak? Są rozpraszane przez komputery, telefony, nie wszystkim chce się iść, czasami trzeba je dodatkowo motywować. Za moich czasów tak naprawdę dzieciaki na takich boiskach to całe dnie siedziały. Te, które trenowały, tak? Wakacje to...
Dzisiaj się albo trenuje w klubie, albo się nie trenuje.
Tak. Albo się jedzie na wakacje i nic się nie robi. A ja pamiętam, że nie było dnia, kiedy byłam w Gorzowie, miałam wolne, kiedy szłam z chłopakami i dziewczynami z drużyny na boisko. I kiedy po prostu na spokojnie trenowaliśmy cały dzień. Czasami jeszcze wchodziło w grę, nie wiem, czy ktoś pamięta, basen na Stilonowej, na Stilonowski basen.
Na energetyków bywałem tam też.
Tak. I po prostu tam kończyliśmy nieraz cały ten dzień, takie ciepłe dni, wracaliśmy do domu i to były moje chyba najwspanialsze wakacje. Teraz widzę, że mało jest tych dzieci, mało jest młodzieży, chociaż nie twierdzę, że ich w ogóle nie ma, bo są ci, którzy trenują piłkę nożną, to widać ich, tak? Natomiast z koszykówki na takich orlikach mało i mam nadzieję, że poniekąd też ta koszykówka 3x3, jeżeli się stanie bardziej popularna, to wyciągnie te dzieci z domu, tak? Żeby nie muszą być mistrzami, zawsze mówię, nie muszą trenować profesjonalnie, ale zróbmy, żeby nasze dzieciaczki, żeby aktywność fizyczna dzieciom sprawiała radość, żeby widział, że to jest fajne, a nie tylko po prostu pod zmęczenie, ból mięśni, tak?
Właśnie a propos koszykówki 3x3, też taka klamra, bo wtedy na początku rozwijała się ta reprezentacja, która zdobyła Mistrzostwo Europy, zagrała na igrzyskach, no dzisiaj to, o igrzyskach to ja w ogóle nie mówię, dzisiaj marzeniem jest awans, no właśnie dzisiaj jest marzeniem jest awans na Mistrzostwa Europy, ale jest ten niedosyt, że nie udało się do Tokio awansować.
Jest niedosyt. Związek nam, pamiętam, 2 lata temu pomógł, zgłosił nas do turniejów Women's Series, które były bardzo dużo punktowane. Wiadomo, że w 3x3 jest troszeczkę inna formuła awansowania, bo tam wszystko idzie z rankingu, tak? Czyli z meczów i z turniejów, jak organizuje federacja, czyli nasz polski związek. Natomiast myśmy zrobiły wszystko, co mogłyśmy. Praktycznie we wrześniu miałam problemy w klubie w Lublinie, bo trener Szewczyk chciał już mnie ściągnąć, żebym trenowała. Natomiast ja postawiłam na swoim i powiedziałam, nie, ja będę trenować, walczyć do końca, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia, że nie zrobiłam wszystkiego, żeby się dostać. I tak naprawdę wszystko dałyśmy. Ja, Klaudia Sosnowska, Cebulska, Aldona Morawiec, jeździłyśmy na wszystkie turnieje i de facto uzbierałyśmy wystarczającą ilość punktów, bo tak z 34 miejsca zeszłyśmy, pamiętam, na 17 i to nas kwalifikowało na świecie na turniej kwalifikacyjny, gdzie była nadzieja, że możemy się dostać, tak? Natomiast weszło jeszcze coś takiego, że w październiku inne państwa dalej rozgrywały turnieje, mimo tego, że zawodniczki nie grały, to organizowały turnieje. My tych turniejów nie rozgrywaliśmy i niestety summa summarum na sam koniec wyszło tak, że o jedno miejsce spadłyśmy i już nam zabrakło, żeby się dostać na turniej kwalifikacyjny. W międzyczasie jeszcze dyskwalifikowano Czeszki, które też oszukiwały i organizowały turnieje, które się nie odbywały, więc no... Troszeczkę jest taki smutek i żal, bo była naprawdę ogromna szansa i byłby to ogromny sukces, myślę, dla żeńskiej przede wszystkim koszykówki. Natomiast teraz fajnie, że chłopcy są przed taką szansą. Mam nadzieję, że uda im się zdobyć tą kwalifikację z Austrii do Tokio i powalczyć o medal, bo naprawdę jest to fajna drużyna. Wszystko jest tam tak profesjonalnie zrobione, że w niektórych klubach 5-5 tak nie ma. I liczę bardzo, trzymam za nich mocno kciuki, aby to wywalczyli.
Nie udało się być w Tokio, nie udało się być w Sydney, choć była to teoretycznie tak.
W Londynie też się nie udało, bo z Katowic mogłyśmy awansować, tak? Gdybyśmy powalczyły, tak jak Chorwacja to zrobiła.
Ale dużo się udało przez te 25 lat chyba.
No ja jestem taka niespełniona, jeżeli chodzi o te igrzyska, natomiast jestem bardzo wdzięczna za każdy medal, za każde zwycięstwo, za każdy mecz, za drużyny, za dziewczyny, z którymi pracowałam, bo tak naprawdę koszykówka dała mi bardzo dużo poznać ciekawych osób, nie tylko z Polski, ale z różnych państw, z którymi mam tak naprawdę do dzisiaj kontakt. Cieszę się też również, że pomimo tylu kontuzji udało mi się zawsze wrócić na ten poziom. Może to nie był do końca ten, który zapowiadał się przed kontuzją, ale myślę, że nie było aż tak źle.
Cała rozmowa z Agnieszką Schottheimer do odsłuchania na naszym portalu www.zachod.pl. My pozostajemy jeszcze przy temacie basketu, ale teraz będziemy rozmawiać o tym wydaniu męskim. Enea Zastal BC Zielona Góra, to już wiemy, że z szóstego miejsca przystąpi do playoffów w lidze VTB i tam zagra na początek z Uniksem Kazań. Natomiast teraz najważniejsze są mecze finałowe Polskiej Ligi Koszykówki, które startują już w najbliższą środę. Zastal zmierzy się w Ostrowskiej Bańce, tam gdzie grał także spotkania półfinałowe ze Śląskiem Wrocław, który pokonał 3-0 w serii do trzech zwycięstw. Natomiast już w finale czeka drużyna miejscowa BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Tutaj już ta finałowa rywalizacja toczy się do czterech wygranych spotkań. No i o rywalu, z którym zielonogórzanie powalczą o kolejny złoty medal, rozmawialiśmy z drugim trenerem zielonogórskiej drużyny, Arkadiuszem Miłoszewskim. Jakby pan właśnie rozłożył na czynniki pierwsze tą Stal, kto tam pierwsze skrzypce gra, jak w ogóle ich gra generalnie wygląda tak z punktu widzenia szkoleniowego?
Troszkę się zmieniła w stosunku do gry w regularnym sezonie i w Pucharze Polski, to znaczy grają więcej 1-1, grają więcej tyłem do kosza, przynajmniej tak było w seriach z Lublinem i w serii z Legią Warszawa. 1-1, no nie będę ukrywał, tutaj Ameryki nie odkryję, zatrzymanie Florensa, Kela i Smitha, to są nasze klucze, bo to są zawodnicy, którzy kreują głównie dla siebie, ale też dla reszty zespołu, grą 1-1. Nawet jeżeli grają pick and rolla, to oni tego pick and rolla używają do grania 1-1. Zatrzymanie ich gry tyłem do kosza, Smitha, bo też dużo gra tyłem do kosza w tej grze 1-1. Gra Somin bardzo dużo 1-1. No ale przede wszystkim ich tych szybkich ataków, tak? Oni bardzo dobrze bronią obroną strefową, obroną zmienną i z tej obrony wychodzą do szybkich kontr. I ten mecz, który przegraliśmy w Ostrowie, to między innymi dlatego. Między innymi, że nie umieliśmy sobie poradzić z ich obroną, a oni ze swojej obrony wychodzili do szybkich kontr i tam zdobywali punkty, ale też nas skarcili zbiórkami w ataku. To też będzie na pewno klucz. do wygrania czy pojedynczych meczów, czy całej serii.
A jakie Stal ma słabe strony? Czy można tą Stal ugryźć jeszcze na ich terenie?
Ciężko powiedzieć, jakie ma słabe strony, bo na swoim terenie grają dobrze. Na pewno my wiemy, jakie mają i będziemy starali się wykorzystać. Szczególnie pewnie tej obronie strefowej, bo tam ta obrona strefowa ma swoje plusy, ale też ma też swoich dużo minusów i tutaj trzeba będzie znaleźć na to receptę i wyegzekwować dobrze to, co sobie teraz założyliśmy, co przez te 2-3 dni trenowaliśmy, bo głównie tutaj się skupiamy, no i wykorzystanie też naszych przewag. My też mamy swoje przewagi pod koszem, swoje przewagi na obwodzie i będziemy szukali tutaj naszych przewag indywidualnie i zespołowo.
Myśli pan, że ma to znaczenie, że wy jednak, wiadomo, po dalekiej podróży, ale wróciliście trochę wcześniej, przez weekend nie graliście, natomiast oni jeszcze w niedzielę rozgrywali mecz w Izraelu, czyli mieli troszeczkę mniej czasu na odpoczynek i też chyba na takie dokładne przygotowanie się do tego meczu. Myśli pan, że to może mieć jakiekolwiek znaczenie?
Znaczy, dla nas nie miałoby to znaczenia, bo my jesteśmy do takich rzeczy przyzwyczajeni, natomiast nie wiem, jak Ostrów zareaguje i czy, bo wiem, że trener Milicic lubi dużo zaskakiwać różnymi nowościami i jestem ciekaw, czy zdąży przez ten jeden dzień, powiedzmy, treningu, bo rozumiem, że dzisiaj będą w podróży z Izraela, że przez ten jeden dzień treningu będzie potrafił tam do zespołu, że tak powiem, wnieść nowych jakichś założeń, czy będzie używał te stare i bazował na tym, co do tej pory zrobił. Śmiem twierdzić, że będzie bazował na tym, co zrobił, natomiast tu niektórzy zawodnicy, którzy grali u Igora Milicicza i grają teraz u nas, twierdzą, że na pewno coś nowego wprowadzi.
A to też jest tak, że wy się trochę gdzieś tam radziliście, czy rozmawialiście może przynajmniej z tymi właśnie zawodnikami, chociażby z Krzysztofem Sulimą, który przecież grał u Igora Milicicza, na temat właśnie jego metodyki pracy.
Troszkę tak, natomiast no wie pan, no rozmawiamy, bo cały czas żyjemy tymi meczami finałowymi, rozmawiamy między sobą. Nie robimy tak, że powiedzcie, co on robił, bo my jesteśmy od tego, żeby widzieć, co on robi, natomiast no gdzieś tam, wie pan, w kuluarach, jak rozmawiamy, czy na treningach, mówi się o tym i o tym. Oni też chcą się podzielić swoją wiedzą, więc wysłuchujemy oczywiście. To nie jest tak, że nie chcemy słyszeć tego, co mówią, a mnie właśnie między innymi twierdzą, że trener Milicic na pewno nas czymś zaskoczy.
Chcielibyście, domyślam się, jak najszybciej wrócić z tego Ostrowa, z tej bańki, ale skoro właśnie, jak już mówiliśmy, Stal gra u siebie, to ten pobyt może się troszeczkę wydłużyć do tych terminów majowych, myśli pan?
No wie pan co, no wiadomo, że każdy by chciał wygrać w 4 meczach i sprawę załatwić, tak? No ale jak to będzie, to ciężko powiedzieć. To po każdym meczu będziemy przystępowali do następnego i na razie myślimy o tym pierwszym meczu w środę, a dalej będziemy myśleć o dalszych meczach.
A pan osobiście jakoś tak bardziej przeżywa właśnie teraz tą rywalizację finałową, czyli to, co jest wcześniej? Czy może te play-offy VTB pana tak jakoś jeszcze bardziej ekscytują?
Nie, ja myślę, że tutaj naszym celem jest Liga Polska i tutaj mnie to ekscytuje i wiem, że cała Polska będzie tym żyła i najbardziej jestem podekscytowany tym finałem, natomiast no, ten playoff z racji tego, że on jest później, dopiero po finale, no i z racji tego, że może nie ta sama ranga, bo to nie jest finał, tak? To może mniej na razie o tym myślę, na razie jestem podekscytowany tym, że jedziemy na finał i będziemy grali o złoto w polskiej lidze koszykówki.
Tyle, jak słyszeliśmy, podekscytowany drugi trener Enei za Stalu BC Zielona Góra, Arkadiusz Miłoszewski. Dodajmy, że pierwszy mecz finałowy w Ostrowie Wielkopolskim już w najbliższą środę, dokładnie o godzinie 20:30. Kolejne mecz numer 2 w czwartek także o 20:30, mecz numer 3 w sobotę o 19:30, mecz numer 4 w poniedziałek o także 19:30. Jak słyszeliśmy, rywalizacja do 4 wygranych, więc te spotkania jakby są gwarantowane, one na pewno się odbędą, natomiast dalsze terminy to 4 maja, mecz numer 5, mecz numer 6, 6 maja i mecz numer 7, 7 maja i to by było na tyle, jeżeli chodzi o koszykówkę w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. I błyskawicznie przechodzimy do Szczypiorniaka. Piłkarze ręczni TL Ubezpieczenia Stali Gorzów zagwarantowali już sobie miejsce w nowej lidze centralnej, bowiem po zwycięstwie u siebie nad wiceliderem grupy B pierwszej ligi, siódemką Miedzi Legnica w meczu na samym szczycie, no nie ma już matematycznej możliwości, żeby gorzowianie wypadli poza czołową trójkę, a właśnie ta trójka będzie grała w przyszłym sezonie właśnie w tych rozgrywkach centralnych. Stali zostały jeszcze wprawdzie do rozegrania dwa mecze, natomiast przedstawiciele gorzowskiej drużyny mówią, że bardzo im zależy właśnie na utrzymaniu tej pozycji lidera już do samego końca rozgrywek.
Tomasz Gintoft, rozgrywający TL Ubezpieczenia Stali Gorzów. No właśnie, wielkie ów, bo ten mecz się układał momentami bardzo źle.
No tak, mecz na pewno podobał się kibicom. Z naszej strony było to różnie, na przestrzeni całego meczu zloty, upadki, ale na szczęście ta końcówka, można powiedzieć, że po profesorsku rozegrana i cieszymy się bardzo, ale to bardzo ważnych 3 punktów.
Miałem momentami wrażenie, że się odbijacie po prostu od ściany w tym ataku. Dużo było tych przestojów, trzeba było szukać opcji innych, bo miedź była dzisiaj na was mocno dobrze przygotowana.
Tak, zdecydowanie. No, zresztą Miedź Legnica bardzo, bardzo dobry zespół, widzieliśmy o tym. Mieliśmy troszkę za dużo tych przestojów, ale finalnie znaleźliśmy te luki, znaleźliśmy te sytuacje i je na koniec tak naprawdę wykorzystaliśmy.
Licząc i w tej, i we w tej, i wzdłuż i wszerz, niechybnie można powiedzieć, jest cel zrealizowany, Liga Centralna. Nic, tylko się cieszyć.
No tak, upragniona ta Liga Centralna jest, natomiast jeszcze przed nami 2 mecze, jeden można powiedzieć teoretycznie łatwiejszy, natomiast na koniec wisienka na torcie to jest Śląsk Wrocław. Myślę, że to będzie mecz o tak naprawdę wygranie tej ligi.
No właśnie, bo wam bardzo zależy, żeby być na pierwszym miejscu, a nie tylko w pierwszej trójce. Tak,
tak, zdecydowanie, tak naprawdę od 5 lat gramy w tej pierwszej lidze, nie udało się jeszcze wygrać, dlatego w tym sezonie mocno sobie powiedzieliśmy w szatni, że chcemy wygrać tą ligę i głośno o tym mówimy, dlatego jeszcze nie wywieszamy tak naprawdę flagi w tym sezonie, nie cieszymy się jeszcze tak zbytnio, bo jeszcze przed nami 2 kolejki.
Oskar Serpina, dziś niegrający trener TL Ubezpieczenia Stali Gorzów. Nie był to najlepszy mecz w tym sezonie w waszym wykonaniu, ale takie mecze trzeba umieć wygrywać. Tu się liczą umiejętności, doświadczenie. Ta końcówka chyba to pokazała.
No tak, z tych taktycznych efektów, które tutaj widzieliśmy, no to był naprawdę mecz niesamowity, bo Legnica znakomicie ustawiona pod nas. Spodziewaliśmy się, że trener Będzikowski może nas czymś zaskoczyć i tutaj widzieliśmy tę grę na 2 koła, ale znakomicie sobie z tym poradziliśmy i tak jak mówię, że my prawie od połowy pierwszej połowy ta obrona była na tyle dobra, że nic tam nie korygowaliśmy, tylko jakieś drobne zmiany, no ale to był mecz godny tego hitu, tej kolejki. Myślę, że to jeden z lepszych meczów w ogóle w całym tym sezonie, patrząc na nie tylko na nasze mecze i Legnicy. I no u nas panuje euforia. Tak? Mamy w tej chwili Ligę Centralną, mamy tą trójkę, o którą marzyliśmy, pragnęliśmy. I tak jak powiedziałem, ja tu konstruktywnego dzisiaj nic nie powiem, bo po prostu jestem pełen emocji pozytywnych, totalnie zmęczony, ale no coś niesamowitego. No, drużyna, mówię, to tak się buduje drużynę i jesteśmy no rodziną, tak?
Legniczanie wiedzieli na pewno, że duże zagrożenie tutaj z waszej strony jest ze skrzydeł i te skrzydła były odcinane, no ale za to w końcówce Mariusz Kłak wziął odpowiedzialność na siebie.
Jesteśmy bardzo dobrze zbudowaną drużyną. Mamy na każdej pozycji zagrożenie i dzisiaj to prawda, Legnica znakomicie zneutralizowała naszych skrzydłowych w ataku pozycyjnym, ale i Olek Kryszyn i Mateusz Stupiński co mieli, jak mogli, to pomagali, a tych piłek dzisiaj do nich nie lądowało tak dużo jak zazwyczaj, ale tak jak mówię, no, taktycznie ustawieni byli, ale dla nas to jakby, no, to jest nasza najsilniejsza broń, ale my mamy tych asów z rękawa jeszcze parę, bo gramy silnie 1-1, mamy takich zawodników, którzy znakomicie sobie tym radzą, więc jeżeli nie dzisiaj, może skrzydłowi pierwszy skrzypiec nie grali, chociaż to w tym wypadku nie zabrzmi tak, jak powinno, bo dzisiaj cała drużyna stanęła na wysokości zadania, no to wzięli sprawy w swoje ręce rozgrywające, tak? No, to nie był łatwy mecz i to był trudny mecz, ale tak jak mówię, no, 2 arcysilne zespoły się spotkały i mówię, wygrał może minimalnie dzisiaj ten bardziej doświadczony, bo chyba my mamy tą kadrę trochę bardziej doświadczoną. Szacunek dla Legnicy, ale no, jesteśmy niesamowicie zadowoleni.
Kadrę bardziej doświadczoną, ale miałem przez moment obawy, że jednak ta rotacja jest dość mała, praktycznie w 9 graliście cały mecz i to mogło się odbić.
No tak, kiedy jest tylko możliwość, to my ogrywamy naszych młodych zawodników, ale żeby...
Jest jeszcze Paweł Pedrys, Jakub Dzieciątkowski.
No postawiliśmy dzisiaj na tych zawodników, którzy z reguły grają na boisku. Trochę mniej może zmian, ale mówię, no to był też taki hitowy mecz tutaj. No, no w takich meczach no, nie liczy się ogrywanie czy dawanie komuś szans, bo to nie jest ten moment.
Nie mówię o szansach, tylko że po prostu no, jak nie idzie i tak dalej, siły też rozłożyć.
No możliwe, że... No właśnie chciałem tak powiedzieć, że możliwe, że jakby dokonać pewnych rotacji, ktoś inny może na moim miejscu by dokonał no może ten wynik by szybciej był ustalony, ale liczy się wynik końcowy.
Czas już myśleć powoli, co będzie, no wiemy, jeszcze są dwie kolejki, mówił Tomek Gintow, że bardzo wam zależy na to, żeby wygrać tę ligę, ale czas już powoli myśleć, jak ten zespół będzie wyglądał w przyszłym sezonie w bardziej wymagających rozgrywkach, w których już jesteście pewni.
No oczywiście my już pewne ruchy wykonujemy, bo to jest już czas na to, czekamy dalej na określenie związku, jak ta Liga Centralna będzie wyglądała, bo wiemy, że ona jakieś pewne ustalenia muszą zostać poczynione i musi to być obwieszczone dla klubów. I tak jak mówię, my już pewne ruchy wykonujemy, no bo to już czas, żeby je wykonywać i patrzymy już w tej chwili spokojniej w przyszłość i jeszcze dwa mecze do rozegrania. I tak jak mówię od początku sezonu, że skupiamy się na każdym kolejnym następnym meczu i tak dalej będziemy pracować. Dwa mecze i teraz myślimy o Gorzowie.
Już tylko kwadrans dzieli nas od godziny 22. W tej części magazynu sportowego Radia Zachód pomówimy o kajakarstwie. Bardzo udane występy podczas wiosennych ogólnopolskich regat konsultacyjnych będących kwalifikacjami do kadry narodowych ma za sobą dwójka przedstawicieli AZS-u AWF-u Gorzów. Anna Puławska wygrała wyścig w K1 na 500 metrów i była trzecia na dwukrotnie dłuższym dystansie. Dwukrotna medalistka Mistrzostw Świata z 2019 roku w Szeged może więc z optymizmem myśleć o starcie w Pucharze Świata właśnie w tej węgierskiej miejscowości. To będzie pierwszy duży sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio.
Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że to były jak najbardziej udane zawody i tak naprawdę gdzieś tam to taki początek, bo wiem w jakim miejscu jestem teraz, ale wiem, że jeszcze droga jest długa, także jeszcze dużo pracy przede mną.
Wiem, że to tak bywało u ciebie w poprzednich sezonach, że ty się wraz z rozwojem sezonu rozpędzasz. No to jak to jest taki moment dopiero do rozpędzania, no to chyba strach się bać.
Tak, dokładnie. Ja dopiero się rozpędzam zawsze właśnie. Im gdzieś więcej startów doświadczę w sezonie, to łatwiej mi gdzieś tam się pływa i coraz lepiej ta forma gdzieś tam się szlifuje i idzie do przodu, także myślę, że im dalej, tym będzie jeszcze lepiej.
Właśnie chyba też obiecujący jest ten wynik na 1000, bo też 1000 to nie jest jakby twój koronny dystans.
No tak, myślę, że na pewno po tym 1000 gdzieś tam zaświeciła mi się lampka, mówię, kurde, fajnie, że potrafiłam wytrzymać jednak ten 1000 i go popłynąć faktycznie i dopłynąć na tym trzecim miejscu, więc było gdzieś tam to dla mnie jakby mega motywujące i już tak wiedziałam, że tlenowo jestem dobrze przygotowana, także do 500 tylko dołożę jeszcze szybkość i pojadę. No i w sumie tak zrobiłam, także myślę, że jest to dobry krok. Tak jak powiedziałam, no sezon jeszcze dopiero się zaczyna.
No właśnie, jaki teraz plan, bo są Puchary Świata, na oba Puchary Świata lecicie?
To znaczy na pewno lecimy na Puchar Świata do Szeged, w sensie jedziemy. A co dalej, to myślę, że jeszcze trener po prostu teraz od czwartku zaczynamy zgrupowanie w Wałczu i tam wszystkiego się dowiemy, jak to dalej będzie wyglądało.
No bo powiedzmy, no brakowało w poprzednim roku konfrontacji ze światem i to jest też pewnie taka ciekawość, jak w tym pierwszy sprawdzian na tle innych krajów wypadnie po tak długiej przerwie.
Tak, jest na pewno ogromna ciekawość. Ja już w ogóle nie mogłam się doczekać tych zawodów, bo gdzieś tam też mi brakowało właśnie takich startów. Mimo wszystko u nas na naszej, gdzieś tam w Polsce i z moimi koleżankami. Także to było takie pierwsze fajne otwarcie. No i teraz na pewno, no kiedy już będziemy przegrać, to na pewno też będzie taka ciekawość, tak jak powiedziałeś, z tego tytułu, jak wyglądamy na świecie.
Powiedz jeszcze na koniec, bo ostatnio rozmawialiśmy w Jakuszycach. Spędziłyście, jak dokładnie wyliczyłem, licząc wszystkie zgrupowania, 80 dni w Portugalii. Długich i owocnych, jak zresztą pokazują pierwsze rezultaty, tak?
Tak, tak. No to był bardzo dobry czas, myślę, w Portugalii, bo pogoda naprawdę nam dopisała. My teraz też na ostatnim zgrupowaniu byliśmy w nowym miejscu i było po prostu naprawdę przepięknie i taka cisza, spokój i tego potrzebowałyśmy chyba właśnie, żeby się skupić już na tym właściwym treningu, bo już zaczynały się tam właśnie takie odcinki typowo szybkie i właśnie nasze dystanse gdzieś tam i fajnie, że akurat trafiłyśmy na to miejsce do São Domingos, gdzie był tor, gdzie mogłyśmy się skupić właśnie tylko na tych treningach, na odpoczynku i na tym, co najważniejsze.
Tyle Anna Puławska, natomiast w C1 na 1000 metrów z dużą przewagą wygrał Wiktor Głazunow, który tym samym po ubiegłotygodniowej wygranej w dwójce zgłasza aspiracje o miejsce na igrzyska także w jedynce. Głazunow również szykuje się teraz do startu w Szeged, gdzie czeka go ostateczna walka o bilet do Tokio.
Znaczy podsumowując, to jestem bardzo szczęśliwy. Chciałem bardzo, bardzo udowodnić swoją predyspozycję, to co wypracowałem przez ostatni rok i na szczęście udało mi się i jestem bardzo zadowolony z tego wyniku.
No właśnie, a wyniku o czym świadczy przewaga około 2,5 sekund nad drugim Tomaszem Kaczorem?
Znaczy to już jest, jak na dzień dzisiejszy, tak nie wiem czy o czymś świadczy, po prostu byłem w lepszej predyspozycji dnia, lepiej wytrenowany na dzień dzisiejszy, ale to wszystko się rozstrzygnie na dobrą sprawę w dalszej części sezonu, także cały czas trzeba być skupiony, cały czas trzeba trenować i po prostu robić wszystko, żeby na tych najważniejszych zawodach wszystko wyszło, tak jak sobie zaplanowaliśmy.
W 500 byłeś na drugim miejscu za Tomaszem Barniakiem, taki chyba trochę nieprzyzwyczajony do bycia na drugim miejscu, ale tam pewnie też jednak już intensywność startów trochę też zrobiła swoje?
Znaczy tak, na pewno gdzieś tam już czułem w tych mięśniach te starty na 1000, na 500 dzień wcześniej, w przedbiegu półfinałach, ale Tomek pojechał naprawdę w bardzo mocny bieg i musiałem mu niestety ulec. Chociaż nie chciałem. Chciałem jednak pokazać, że na to 500 też jestem w stanie wygrać, ale niestety nie udało się. Ale jestem zadowolony, że i tak na tej drugiej pozycji kończyłem.
No i teraz powiedz, jaki plan do Szeged i czy wybierasz się i na, bez względu na wynik i na jeden i na drugi Puchar Świata?
Tak. Na dzień dzisiejszy już wiem, że na pewno startuję w Szeged na C2 tysiąc metrów z Tomkiem Barniakiem. Tam będziemy się ścigać już po prostu o start w igrzyskach, po prostu która dwójka będzie wyżej, po prostu dostanie już ten bilet na igrzyskach. Jeżeli Alma drugi puchar, z tego co wiem, to też jadę, bo już po prostu wizy są zrobione i tak pojadę bez względu na wynik, jaki będzie na dwójce.
A jaki plan przygotowań?
Plan cały czas, jedziemy tym planem, który ustaliliśmy z trenerem Zacharą i z trenerem Markiem Plochem w Wałczu. Planujemy obozy w Wałczu. No tutaj mamy cały ośrodek przygotowań olimpijskich, jest tor, jest tak na dobrą sprawę wszystko, to, czego potrzebujemy, żeby się dobrze przygotować do liczb. Także.
Ten start w Pucharach Świata jest o tyle istotny, chyba że no, w tamtym roku nie było konfrontacji z Europą, ze światem. No i pewnie sam jesteś ciekaw, jak ta dyspozycja aktualna przełoży się na rywalizację z czołowymi zawodnikami z innych krajów, tak?
Tak. Właśnie tutaj z trenerami żeśmy ustalili, że dobrze by było te dwa starty międzynarodowe zaliczyć, żeby po prostu obyć się z tymi zawodami międzynarodowymi. No w tamtym roku nie mieliśmy okazji się ścigać na arenie międzynarodowej. No i teraz trzeba wrócić, przypomnieć sobie, jak to jest, te emocje, jak sobie poradzić z tymi emocjami. Po prostu tak ustaliliśmy, że te dwa starty minimum powinny być jeszcze przed igrzyskami, żeby to wszystko ładnie wyglądało.
Już tylko 7 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego programu jeszcze jedna dyscyplina nam została do omówienia, to pięciobój nowoczesny. Za nami trzecia edycja Pucharu Polski, która odbywała się od piątku do niedzieli na terenie WOSIR-u w zielonogórskim Dżonkowie. Na podium, to warto zaznaczyć, zabrakło reprezentantów naszego kraju. Wśród panów najlepszy w klasyfikacji Open był Niemiec Mark Splecer. Natomiast wśród kobiet Majan Oliver z Meksyku. Najlepsza z Polek była czwarta Michalina Wierzba z Legii Warszawa. A z kolei najlepszą zawodniczką ZKS-u Dżonków miejscowego klubu była szósta Ewa Pydyszewska. Wśród panów najlepiej spośród Polaków wypadł szósty Jakub Rogowicz z UKS G8 Wilany Warszawa. Najlepszy z ZKS-u Dżonków Cyprian Cybulski był ósmy. Co ważne, na starcie zabrakło czołowych reprezentantów i reprezentantek Polski, którzy walczą jeszcze w Pucharach Świata, chociażby o kwalifikację olimpijską, o samych zawodach tych tutaj w Dżonkowie oraz właśnie o sytuacji z kwalifikacjami rozmawialiśmy z trenerem miejscowego ZKS-u Tomaszem Cygańskim.
dopisali zawodnicy, przyjechali Niemcy, przyjechali Litwini, Łotysze oraz Czesi, jak zawsze. W sumie startowało, przeszło blisko 80 zawodników i zawodniczek w kilku kategoriach wiekowych. Jak na te sprawy covidowskie, to i tak dobrze, bo uważam, że w końcu się odblokowuje trochę zagranica. No jeżeli chodzi o sam start naszych zawodników, no to bardzo dobre miejsca naszych trójboistów, czyli w kategorii U17, Maja Marcinkowska, zwycięzczynią tej edycji Pucharu Polski, Szymon Stanisławski również wśród chłopców brylowo i tutaj na pewno oni są pewni na wyjazd na Mistrzostwa Świata i Europy w trójboju nowoczesnym. Świat się odbędzie w Aleksandrii w połowie lipca, a Europa w Portugalii z początkiem września. Co do starszej kategorii wiekowej, Cyprian Cybulski z lekką kontuzją startował, ale utrzymał się na wysokim 6. miejscu, Ewa Pydyszewska również, więc oni w tych klasyfikacjach Open byli dosyć wysoko. Dominik Bójko w klasyfikacji U19 również potwierdził swoją przynależność do składu na Mistrzostwa Europy i Świata. Co do tych najstarszych naszych zawodników, to niestety ani Kamil Kasperczak, ani Natalia Dominiak, ani Szymon Steczkiewicz nie mogli startować w tej imprezie ze względu na to, że Kamil z Natalią wrócili co niedawna z tych wszystkich wojaży związanych z Pucharem Świata w Sofii. Szymon jeszcze dolecza kontuzję, więc oni tu mieli troszeczkę jeszcze luzu. Przed nimi bardzo poważny start. Za 3 tygodnie mamy dużą imprezę tu w Dżonkowie, Międzynarodowe Zawody Majowe w 3 kategoriach wiekowych, w zasadzie od seniora poprzez młodzieżowca U22 oraz Puchar Europy w czwórboju nowoczesnym U19, więc tutaj planujemy ponad 150 zawodniczek i zawodników, można powiedzieć, z kilku krajów świata.
Jeszcze zapytam pana o wychowankę ZKS-u, teraz reprezentującą Olimpię Zielona Góra, Annę Maliszewską. Czy pana zdaniem, jako fachowca, ona już ma pewną tą kwalifikację na igrzyska?
Moim zdaniem tak. Ona już z punktów ma tyle punktów, że uważam, że Ania dostanie się na te igrzyska. Jest w dobrej formie, bo pokazała, że w dwa te Puchary Świata pod rząd to nie był przypadek. Trzecie miejsce przede wszystkim to jest naprawdę chyba życiowy wynik, jeżeli chodzi o Puchary Świata. Jest zakwalifikowana do finału Pucharu Świata i tam są duże punkty do zdobycia. Ja uważam, że Ania tą kwalifikację zdobędzie. Życzę tego samego Sebastianowi Stasiakowi, bo zakwalifikował się do finału, ale on jeszcze nie jest aż tak pewien jak Ania. On musi trochę powalczyć w tym finale. Mam nadzieję, że oboje się zakwalifikują. No, Gutkowski już jest, czyli myślę, że ta trójka będzie na Igrzyskach Olimpijskich. Zobaczymy, jak z Oktawią Nowacką, no bo tu jest jedyne, co jeszcze w jej wypadku, która ratują Mistrzostwa Świata, które będą, ale to trzeba poczekać i zobaczyć, jak ona do tego podejdzie, bo przypominam, że ona jakby tak miała dosyć długą przerwę, więc, ale zdecydowała się spróbować jeszcze raz.
Tyle trener Tomasz Cygański, kierownik sekcji pięcioboju nowoczesnego w zielonogórskim klubie sportowym. Już tylko 3 minuty dzielą nas od godziny 22. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.